Środa, 28 grudnia, 21:35. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś rozmawiamy o kondycji polskiej zbrojeniówki, a naszym i Państwa gościem Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Gorąco i serdecznie witamy, Panie Prezesie, w naszym studiu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie Prezesie, drodzy Państwo, interesujące nas dziś zagadnienie i pytanie, to pytanie o Polską Grupę Zbrojeniową, o jej historię, o jej osiągnięcia, zwłaszcza te pod prezesurą pana prezesa Arkadiusza Siwko, który jest w naszym studiu, też szanse rozwoju na przyszłość i czy to jest prawda, że Polska Grupa Zbrojeniowa ma być kołem zamachowym polskiego dobrobytu i polskiej gospodarki i rozwoju. No też słyszymy, że jest to powrót do centralnego kręgu przemysłowego, czyli te nadzieje, że Polska będzie wolna, Polska będzie silna, Polska będzie niezależna, które przyświecały naszym praojcom w II Rzeczypospolitej, stają się realne. O tym wszystkim, mam nadzieję, dzisiaj uda nam się dowiedzieć, porozmawiać o kondycji polskich sił zbrojnych. I taka uwaga na początku, drodzy Państwo, wykorzystujmy ten czas jak najlepiej, gdyż nasze rozmowy dziś wyjątkowo skończą się o 23:15. Prosimy, Panie Prezesie.
Rzeczywiście jest tak, że po 1989 roku nadzieje związane ze transformacją polityczną w Polsce od razu spotkały się z oporem środowisk i części opinii publicznej w naszej ojczyźnie, która nie widziała swojej nadziei, swojej przyszłości w rozwijaniu Polski jako kraju silnego, w pełni suwerennego, opartego na własnym przemyśle, w tym również przemyśle obronnym i rozwiniętej gospodarce. W związku z tym to, co wydaje się dzisiaj niemożliwe do wdrożenia, zostało po 1989 roku wdrożone, czyli rozbrajanie polskiej armii, rozbrajanie polskiego przemysłu obronnego. I dzisiaj mamy sytuację taką oto, że potrzebne jest natychmiastowe odbudowanie całej polskiej gospodarki, całego polskiego przemysłu obronnego z tych lat, w których dokonywano po prostu degradacji infrastrukturalnej tego, co zostało w rękach państwa polskiego. Wtedy, kiedy ta refleksja zaczęła docierać do opinii publicznej w Polsce, powstał pomysł dokonania integracji tych zakładów, które pozostały w domenie państwa polskiego, zajmujących się przemysłem obronnym. I wtedy powstała Polska Grupa Zbrojeniowa. Dwa lata temu były jej początki, próba rozwoju, który szedł w dosyć bardzo wolnym tempie. Dzisiaj mamy do czynienia z powstaniem rzeczywiście w pełni skompletowanej i rozwiniętej grupie przemysłowej. Jest tak, że na całym świecie tak się dzieje, iż państwa, które mają pewien potencjał przemysłowy, które chcą odgrywać rolę istotną w obszarze geograficznym swojego działania, a mam tutaj na myśli i Stany Zjednoczone, i Rosję, i kraje Azji, Indie, Chiny, kraje starej Europy, czyli Hiszpania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Wszystkie te kraje opierają swój rozwój gospodarczy w dużej mierze o cały kompleks związany z przemysłem obronnym. Ten, który po 1989 roku w polskim wydaniu był po prostu degradowany. Na szczęście powstanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej powoduje, iż następuje ponowna integracja tych zakładów, następuje ponowna reindustrializacja polskiego życia gospodarczego. I to jest absolutnie krok we właściwym kierunku. Dzisiaj można powiedzieć, że polski przemysł, i jest na to pełne zdecydowanie rządu polskiego staje się elementem, który stanowi taką bazę rozwoju całego życia gospodarczego. I tak to powinno po prostu wyglądać. I dobrze się stało, że na początku funkcjonowania rządu pani premier Beaty Szydło powierzono nadzór nad przemysłem zbrojeniowym i jego rozwój ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi. Dzięki temu można było dokonać pełnej symbiozy pomiędzy tym, co przemysł polski może produkować, a zamawiającym, jakimi w pierwszej kolejności jest polska armia i polskie wojsko. To dzisiaj wydaje się rzeczą całkowicie naturalną i oczywistą. To parę lat temu było zupełnie inaczej traktowane. Przemysł był oddzielony, przemysł obronny, od Ministerstwa Obrony Narodowej, który nie prowadził nadzoru właścicielskiego nad tymi zakładami, co w sposób naturalny powodowało, iż przemysł nie mógł znajdować należytego partnera po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzisiaj tak nie jest. Dzięki determinacji przede wszystkim osobistej ministra Antoniego Macierewicza, polski przemysł obronny staje się istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego w ogóle.
Rozmawiamy o Polskiej Grupie Zbrojeniowej, rozmawiamy o polskiej zbrojeniówce. Dziś słyszymy o już pierwszych takich owocach działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez ten ostatni rok. W pierwszej części naszych rozmów, części telewizyjnej, słyszeliśmy o umocnieniu chociażby Autosana, umocnieniu tego, co cieszy najbardziej chyba historycznego Cegielskiego z Poznania. Potem też słyszymy, że tu po sąsiedzku w Bydgoszczy Wojskowy Zakład Lotniczy i Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych. Czym jeszcze, tak, że tak powiem, w takiej chwalipiętce może pochwalić się jako sukcesem Polska Grupa Zbrojeniowa?
Nie będę mówił oczywiście o sukcesach, tylko o czymś, co jest elementem absolutnie naturalnym. Tego, iż państwo polskie dzisiaj opiera się o stabilny rozwój przemysłu obronnego. Parę uwag o charakterze historycznym, które obrazują zmiany, które się na przestrzeni ostatniego roku dokonały. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy od upadku II Rzeczpospolitej, naszego ostatniego suwerennego państwa polskiego, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, więc ten symbol na rzecz opinii publicznej, tradycji Wojska Polskiego, otóż po raz pierwszy w tym roku, w roku 2016, dostała polskie karabiny produkowane w naszych zakładach w Radomiu Łucznik. Jakoś od 1989 roku nie było takiej możliwości. W tym roku ona się stała, bo takie było oczekiwanie i polski przemysł mógł taki sprzęt dostarczyć. Drugi istotny element, który też symbolicznie odzwierciedla głębokość zmian, jakie zostały dokonane w polskim przemyśle, jest to, iż także w roku 2016, czyli obecnym, państwo polskie zawarło największy w historii Polski kontrakt dla przemysłu zbrojeniowego polskiego dotyczący armatochaubicy Regina. Jest to kontrakt warty prawie 5 miliardów złotych, który daje nam gwarancję w zakładach przemysłowych utrzymania zatrudniania wręcz nowych ludzi, uruchamiania odpowiednich linii produkcyjnych. To się dokonało dokładnie w tym roku. I to ma jeszcze trzeci element bardzo istotny, historyczny, a mianowicie pierwsze dostawy z tego programu, tych naprawdę znakomitych armatochaubic, Krab, zostaną wykonane w roku 2017. I tak się składa. To jest opatrznościowa zbieżność wynikająca z determinacji, że te dostawy będą rozpoczęte w 80. rocznicę powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tego wielkiego dzieła założycieli II Rzeczpospolitej, oparcia niepodległego państwa polskiego na własnym, silnym okręgu przemysłowym, którego podstawową wartością były zakłady przemysłu obronnego. I dzisiaj niejako staje się to dokładnie powtórzeniem tej historii. To jest naprawdę zmiany o charakterze rewolucyjnym, które dla tego przemysłu się dokonują. I ostatni element, także naturalny, stając się właśnie tym kołem zamachowym całego rynku gospodarczego w Polsce, pozyskujemy dla przemysłu zakłady, które dotychczas były przeznaczone do całkowitej degradacji. Tutaj powiem o dwóch takich przykładach. Jeden to jest Stomil Poznań, który był przeznaczony do likwidacji, do sprzedaży, co się oczywiście musiało wiązać z utratą miejsc pracy. Powstrzymaliśmy ten zamiar i dzisiaj Stomil ma perspektywę rozwoju, bo chcieliśmy ten zakład dla polskiego przemysłu ratować. I drugi niezmiernie istotny przykład, a mianowicie zakupu przez Polską Grupę Zbrojeniową Autosanu, fabryki autobusów, która została wykupiona od syndyka, czyli przeznaczona zupełnie do likwidacji, utraty miejsc pracy i dla tego regionu miało to charakter naprawdę symboliczny. Ale ten zakup nie był decyzją opartą o myśleniu tylko o charakterze społecznym. To przede wszystkim była decyzja integracji zakładów przemysłowych, które mogą wykonywać komplementarną do przemysłu obronnego pracę. Jeżeli mogliśmy tym samym utrzymać te miejsca pracy, to jest właściwa decyzja tego łączenia dla poważnej grupy przemysłowej tego czynnika ekonomicznego i społecznego.
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko, naszym i Państwa gościem. Panie prezesie, radość, że nareszcie słyszymy, że Wojsko Polskie opiera się i będzie się opierać o polską myśl techniczną i o polskiego producenta, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Natomiast czy Polska Grupa Zbrojeniowa tylko produkować będzie i produkuje dla polskich sił zbrojnych, czy też są szanse na produkcję na zewnątrz dla innych podmiotów, zwłaszcza zagranicznych? Czy na razie jesteśmy tylko tymi, którzy unowocześniają bądź współpracują z podmiotami zewnętrznymi?
Polska armia musi być w sposób naturalny głównym odbiorcą przemysłu obronnego Polski. To jest trend absolutnie światowy, trend, który jest utrzymywany we wszystkich wiodących krajach z rozwiniętą gospodarką. Nie oznacza to, że nie widzimy szansy uzyskania przychodów w działalności eksportowej. Polski sprzęt cieszy się dobrą opinią na świecie. Pozostaje kwestią należyte zagospodarowanie działań eksportowych, żeby one przyniosły oczekiwany efekt. I w tej materii oczywiście zakłady są nierówne. Część z nich radzi sobie z tym znakomicie, część wymaga pomocy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którą udzielamy. Warto zaznaczyć, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są i takie zakłady, jak Nitrochem, które 80% swojej produkcji sprzedają na eksport, z czego 60% sprzedają do Stanów Zjednoczonych. Trudno o lepszą rekomendację jakości produktów, które w Nitrochemie są produkowane. Warto także zaznaczyć, że porządkujemy w tej chwili działalność eksportową, ograniczając dopływ do naszych zakładów licznej ilości pośredników, którzy dotychczas właściwie byli elementem, który cały ekonomiczny rachunek, cały zysk tych naszych zakładów po prostu brał na swoją stronę. W związku z tym część tych kontraktów miała charakter ekonomicznie nieuzasadniony. Dzisiaj zmieniliśmy tą politykę. Dzisiaj każdy kontrakt, który jest i będzie w przyszłości zawierany, musi być oparty przede wszystkim o dobro ekonomiczne naszego zakładu, a nie firm pośredniczących. To także ma charakter absolutnie rewolucyjny.
To ciekawie brzmi. czyli pośrednicy płaczą i nie zyskują tego, co do tej pory było rujnującym dla wielu umów, dla wielu podejmowanych inicjatyw?
Nie mogą powiedzieć, że płaczą, ale także nie mogą powiedzieć, że w tej materii cokolwiek się na ich korzyść zmieni.
Rozmawiamy dziś o kondycji polskiej zbrojeniówki. Cieszą nas chociażby wspominane mniej lub bardziej inicjatywy związane z Reginą, inicjatywy związane z Piorunem. Natomiast coraz bardziej uświadamiamy sobie, że potrzebujemy bezpieczeństwa tak zwanego cyberbezpieczeństwa, cyberterroryzm, cyberataki. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa raczkuje w tej dziedzinie, czy ma już jakieś osiągnięcia, czy też inwestuje? No, z konieczności musi, podejrzewam. Natomiast w tej pierwszej części nie dotknęliśmy tego tematu, więc próbuję go dotknąć w tej drugiej, jednocześnie wprowadzającej części, wprowadzającej w dialog ze słuchaczami.
Polska w ogóle jako kraj, jako państwo musi się z tym borykać, ale to też nie jest tak, że jest to problem wyłącznie Polski. Niedawno nowa administracja amerykańska prezydenta elekta Donalda Trumpa zapowiedziała stworzenie specjalnego resortu, który będzie zajmował się dokładnie tym bezpieczeństwem informatycznym, cyfrowym. To tylko pokazuje, jak wielkie to jest zagrożenie, jak wielki to jest problem w ogóle dla świata. W Polskiej Grupie Zbrojeniowej uruchomiliśmy specjalne centra innowacyjne i centra nowych technologii, które mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zabezpieczyć państwo polskie od takich ataków. I będą one sukcesywnie rozwijane. W tej materii oczywiście będziemy kooperować ze wszystkimi wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, dlatego że jesteśmy zdania, iż nie można dokonywać ograniczenia polskiej nauki, która w tej Polsce chce funkcjonować, chce prowadzić badania na rzecz ludzi, którzy są związani bezpośrednio z wojskowością i tych, którzy są przede wszystkim związani z systemem cywilnym. Wszystkie zdolności intelektualne w Polsce, które tylko chcą pracować na użytek polskiej obronności, mogą znaleźć w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zaplecze do działania.
Kiedyś, kilka lat już temu, mówiono o tym, że Polska będzie taką zieloną wyspą, na której będą wracać. Mówił to ówczesny premier rządu. Z tego, co rozumiem, Polska staje się teraz taką szansą dla tych, którzy byli i są zdolnymi informatykami, zdolnymi naukowcami, bardzo często wykradanymi przez koncerny zachodnie, gdzie znajdowali intratne stanowiska i służyli bezpieczeństwu świata, bezpieczeństwu Europy. Czy jest to też szansa, o czym pan prezes mówi, stworzona przez rząd polski, przez polską armię, polską grupę zbrojeniową dla osiągnięć polskiej nauki i tych wszystkich, którzy zdobywają na arenie międzynarodowej pozytywne certyfikaty i są cenionymi fachowcami w tej dziedzinie?
To już się dzieje. Rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa może zaoferować warunki godne dla rozwijania swoich zdolności intelektualnych, dla licznej kadry polskich intelektualistów. I to warunki nie gorsze niż te, które mogą oferować koncerny prywatne czy koncerny międzynarodowe. To jest bardzo ważny element. Dlatego, że dzisiaj my nie wymagamy poświęceń związanych z brakiem wynagrodzenia i pracą na rzecz państwa. Dzisiaj państwo polskie ma swoją godność, ma instytucje przemysłowe, które mogą zapewnić i należyte wynagrodzenie, i należyte warunki pracy. Jak powiedziałem, uruchomiliśmy liczne centra innowacyjności i nowych technologii. Już powstała wielka dolina lotnicza, która będzie właśnie w okolicy Bydgoszczy konstruowana i jest to element już wdrażany. Takich rzeczy po prostu będzie więcej. Ja wciąż jednak jestem pod wrażeniem tej dużej kadry, bo naprawdę nie są to pojedyncze przypadki, młodych ludzi po studiach, którzy często studiując w dużych ośrodkach, jak na przykład Warszawa, decydują się na porzucenie stolicy na rzecz możliwości kontynuowania interesującej pracy naukowej w naszych zakładach przemysłu obronnego, które są rozsiane po całej Polsce i w większości przypadków oczywiście nie są to wielkie centra miejskie. Mimo to decydują się związać swoje życie osobiste i swoje życie zawodowe z przemysłem obronnym. To są fantastyczne przypadki i rzeczywiście dzisiaj możemy znacznie większej liczbie tych młodych, w większości przypadków ludzi, którzy kończą dobre uczelnie, którzy chcą rozwijać swój potencjał intelektualny, możemy dać im miejsca kontynuowania swojej naukowej kariery.
Siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej to Radom, czy też to będzie centrum polskiej siły zbrojnej?
Radom jest stolicą polskiej zbrojeniówki już od momentu, w którym kiedyś właśnie w II Rzeczypospolitej uruchamiano Centralny Okręg Przemysłowy. Radom pozostaje. Rzecz w tym, że musi być oczywiście równomierny rozwój we wszystkich zakładach. I tak też się po prostu dzieje, ale też to jest bardzo ważne, że my z tego Radomia nie zamierzamy nie tylko się wyprowadzać, ale zamierzamy rozbudowywać naszą obecność. Tam są znakomicie funkcjonujące zakłady Łucznik, produkujące broń, która także jest stosowana na użytek indywidualny przez polskich obywateli. Tam będziemy budowali siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tej materii decyzje już zapadły. I będziemy rozwijać tam właśnie to Centrum Innowacyjności, Centrum Nowych Technologii, Centra Laboratoryjne. I zatrudniali będziemy nowych ludzi.
Jako prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan prezes Arkadiusz Siwko obecny w studiu, zapewne jest pan uczestnikiem wielu rozmów, wielu umów, wielu traktatów, które mają znaczenie w procesie bezpieczeństwa i umacniają to bezpieczeństwo Polski, też bezpieczeństwo, wydaje się, Europy. Czy te umowy, one są umowami, które pomogą Polsce rozwijać się na arenie europejskiej, międzynarodowej? Co tutaj, pańskim zdaniem, rząd polski w ostatnich 12 miesiącach poczynił pozytywnego? Wiem, że w tej pierwszej części wspominał pan o Amerykanach, którzy byli zdziwieni, że Polska nie oczekiwała wcześniej żadnego swojego udziału w tym rozwoju przemysłu zbrojeniowego. A z tymi umowami, traktatami wiąże się też takie pytanie, czy te umowy i traktaty gwarantują Polsce bezpieczeństwo? Wiele osób zapytuje, czy takie uzależnienie się polskich sił zbrojnych od tego elementu amerykańskiego to rzeczywiście dobre rozwiązanie? Czy to nie jest kolejne uzależnienie się? Przedtem byliśmy od Sowietów, przez jakiś czas od Unii Europejskiej, a teraz będziemy od Amerykanów. Jak pan prezes ustosunkowałby się do takich poglądów, takich zdań?
Przede wszystkim wszędzie tam, gdzie już obecnie polski przemysł obronny jest w stanie całkowicie samodzielnie dokonać produkcji poszczególnych elementów systemu obrony państwa, tak się dziać musi, tak się dziać powinno, że w pierwszej kolejności tutaj muszą być zamówienia kierowane. Rzeczywiście jest taki element bardzo ważny dla systemu obrony Polski, jakim jest uruchamiana w tej chwili obrona terytorialna. I ona z pewnością może i powinna być całkowicie wyposażona przez polski przemysł. Jest też tak, że dzisiaj, w związku z tym, że przez lata, ostatnie 30 lat degradowano rozwój polskiego przemysłu, dzisiaj jego odbudowa i nabranie pełnej zdolności innowacyjnych musi się oprzeć w wielu przypadkach na kooperację z partnerami zagranicznymi. I w tej materii musi obowiązywać dwojaka zasada. Pierwsza zasada to to, że decydujemy się na pracę z partnerem, który dysponuje najlepszym sprzętem, najbardziej zaawansowanym technologicznie. I dzisiaj wielokrotnie jest tak, że ten najlepszy sprzęt znajduje się w rękach amerykańskich. Nie jest tak, że wyłącznie, nie jest tak, że w każdym przypadku, ale jest to element bardzo istotny i zauważalny, czyli tutaj zdolności technologiczne strony amerykańskiej są w wielu przypadkach po prostu najlepsze. Ale nie będzie to elementem systemu bezpieczeństwa Polski, jeżeli Polska jako państwo będzie dokonywała zakupów prostych, czyli kupi sprzęt, nie zapewniając możliwości produkcyjnych i technologicznych dla polskiego przemysłu, nie zapewniając serwisowania, nie zapewniając trwałości dostaw. I rzeczywiście tutaj także na tym tle nastąpiła zasadnicza zmiana. Otóż zastaliśmy sytuację, która się sprowadzała do tego, iż przy największych kontraktach obronnych, które opierały się na dostawcy zagranicznym, polski przemysł obronny w ogóle nie był brany pod uwagę lub też był brany pod uwagę o charakterze symbolicznym. To jest oczywiście wbrew jakiejkolwiek logice funkcjonowania systemu obrony w momencie konfliktu. Dzisiaj jest tak, że każde państwo doskonale zdaje sobie sprawę, że żeby można było funkcjonować w oparciu o dobry sprzęt wojskowy, musi być możliwość jej produkcji w bezpośrednim zapleczu, serwisowania i odtwarzania, bo to odtwarzanie tego sprzętu, który w sposób naturalny będzie się podczas konfliktu niszczył, ma charakter priorytetowy. W związku z tym było to dużym nieporozumieniem i z dużą szkodą dla bezpieczeństwa Polski, że opierano się wyłącznie o koncepcji prostych zakupów. To zostało zmienione. Dzisiaj z naszymi partnerami amerykańskimi, którzy proponują Polsce partnerski udział, to jest bardzo ważne słowo, partnerski udział w budowaniu systemu obrony antyrakietowej, niezmiernie istotnego systemu dla bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj udało nam się w trakcie tego roku z partnerami amerykańskimi ustalić, iż udział Polski w tym systemie tarczy antyrakietowej będzie wynosił minimum 50%. To jest charakter absolutnie rewolucyjny. I wiadomo, że dzięki temu, to jest też po części odpowiedź na pytanie ojca, my będziemy mogli dokonać transferu najwyższej technologii, zaopatrzyć nasze zakłady w myśl technologiczną, która będzie owocowała w przyszłości własną produkcją, bo to przecież jest niezmiernie istotne. Bardzo ciekawym komentarzem do tego, dlaczego wcześniej tego nie było, była odpowiedź, jaką nasi partnerzy amerykańscy udzielili podczas konferencji prasowej, która się odbyła w Warszawie, w warszawskim biurze PGZ-u, z systemu Patriot, czyli systemu tarczy antyrakietowej. Dlaczego to w roku 2016 taka możliwość udziału polskiego przemysłu była możliwa, a jeszcze rok temu była niemożliwa? Strona amerykańska odpowiedziała bardzo szczerze. Dlatego jest teraz możliwa, dlatego że takie są oczekiwania strony polskiej, a w roku poprzednim i w latach dalszych takich oczekiwań strona polska w ogóle nie zgłaszała. I na tym polega ta zasadnicza jakościowa zmiana. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej na czele z ministrem Antoniem Macierewiczem jest zdeterminowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski w oparciu o najwyższej klasy sprzęt, który będzie produkowany w oparciu o polski przemysł. To ma charakter absolutnie najistotniejszej zmiany w sposobie konstruowania systemu obronnego Polski. To nie jest tak, że nasi partnerzy międzynarodowi tego nie rozumieją. wiem, dla nich to jest oczywiste. Oni nie mogli wyjść ze zdumienia. Jak to się stało, że strona polska zamierzała kupować w latach poprzednich za ogromne, ciężkie pieniądze publiczne sprzęt, nie zawierając w ogóle żadnego oczekiwania związanego z udziałem polskiego przemysłu?
No, rzeczywiście pozostaje to przy wielkim zdziwieniu, chociaż gdy pamiętamy audyt Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowany przez ministra Antoniego Macierewicza po objęciu tegoż resortu, no to dowiedzieliśmy się, że rosomaki stoją i rdzewieją, bo brakuje jakichś systemów łączności pokładowej. Jak się mają rosomaki, panie prezesie?
Rosomaki mają się oczywiście bardzo dobrze i to jest element, który będzie jednym z naszych bardzo istotnych eksportowych szlagierów. To już się w tej chwili dzieje, ale rok rzeczywiście 2017 będzie tego kulminacją. Co do kompletnego lekceważenia systemu przemysłowego i w związku z tym niewykorzystywania szansy stworzenia z przemysłu obronnego tego koła zamachowego dla polskiej gospodarki, jest historia też podkreślana na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli ministra Macierewicza i ministra Kownackiego. To jest oczywiście historia programu RAK, czyli produktu artyleryjskiego, który był z dużym oporem i w długotrwałym procesie zamawiany przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Tylko problem polegał na tym, że nie zamówiono do tego amunicji. Jednocześnie, bo dzisiaj druga strona powie, no przecież żeśmy zamówili tak po długim okresie czasu. No czy można sobie wyobrazić coś bardziej irracjonalnego? To jest duże państwo, w którym żyjemy. To naprawdę nie jest małe państwo. Tutaj żyje naprawdę ładnych parędziesiąt milionów ludzi. Jak można zamówić sprzęt obronny, który jest oparty o amunicję, bez tej amunicji? No to jest coś po prostu niewyobrażalnego. No ale to pokazuje sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. Dzisiaj ta amunicja jest już na ukończeniu i będzie przedmiotem funkcjonowania w polskiej armii, ale rzeczywiście skala pewnej zapaści, którą trzeba było przez ten rok i tego trendu, żeby trzeba było odwrócić, no ma charakter po prostu ogromny.
Rozmawiamy o Polskiej Grupie Zbrojeniowej, o polskim przemyśle zbrojeniowym. Polacy walczyliśmy na przestrzeni dziejów o dostęp do Morza Bałtyckiego. Była to wielka nadzieja, była to szansa na ogromny rozwój. Zresztą doskonale wiemy, jeżeli odwołujemy się do twórców Centralnego Kręgu Przemysłowego, między innymi Eugeniusza Kwiatkowskiego, to polskie morze było szansą, nadzieją. Ostatnie lata przyniosły nam zamknięcie niemalże wszystkich stoczni z propozycją dla stoczniowców kursu strzyżenia owiec. Polska Grupa Zbrojeniowa inwestuje w autosan w Sanoku nad Sanem. Jakie perspektywy polskie wybrzeże?
Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że Polska Grupa Zbrojeniowa to jest szereg przedsiębiorstw tradycyjnie kojarzonych z przemysłem obronnym, ale także należą do niej stocznie. I dzisiaj to jest bardzo szeroki element przemysłu. Jest tak, że jest możliwość wyłącznie utrzymania stanowisk pracy w polskich stoczniach i powstrzymania degradacji ich tylko w oparciu o stały system zamówień i obsługiwania programów obronnych. I tak się też w tej chwili dzieje. Polska Grupa Zbrojeniowa powstrzymała od degradacji praktycznie pewnego postawienia w stan likwidacji Stoczni Gryfia w Szczecinie. To jest bardzo ważny element. Mogliśmy dzięki tej roli integratora tego przemysłu, jaką pełnimy, udzielić pomocy finansowej tej stoczni. Dzisiaj ma ona wolumen zamówień zarówno z wojskowych, jak i cywilnych i jasną perspektywę tego, iż w latach kolejnych będzie należycie funkcjonowała. Tak też się dzieje, że również pozostałe stocznie, poprzez to, że będą uczestnikami tych programów wojskowych, będą mogły liczyć na stały dopływ środków. Ważnym elementem w procesie integracji, nad którym w tej chwili pracujemy, jest połączenie jeszcze jednej stoczni, która pozostaje poza Polską Grupą Zbrojeniową, to jest Stocznia Marynarki Wojennej. I proces, w którym ta Stocznia Marynarki Wojennej dołączy do reszty stoczni Polskiej Grupy Zbrojeniowej, można powiedzieć, że kończy pewien proces integracji przemysłu stoczniowego. I mam tutaj dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców Wybrzeża związanych z przemysłem stoczniowym. Nie zamierzamy dokonywać sprzedaży żadnej stoczni, zamierzamy utrzymywać miejsca pracy, a wręcz przeciwnie, jeszcze rozszerzać. Mało to rzeczywiście interesowało poprzedni rząd. Jest historia, którą warto sobie przypomnieć, a mianowicie budowy statku Oceanograf w stoczni Nauta. A mianowicie ta historia się sprowadza do tego, że parę lat temu została zawarta umowa na budowę tego statku, tak skonstruowana, iż Stocznia Nauta miała otrzymać stałe wynagrodzenie, niezależnie od zmian konstrukcyjnych, które będą przez zamawiającego wprowadzane. I tak się składa, że zamawiający wprowadził w tej materii dosyć istotne zmiany, które się sprowadzały do znacznego wydłużenia tego statku o prawie 14 metrów. I zrobiono wszystko w owym czasie, w czasie funkcjonowania koalicji PO-PSL, aby uniemożliwić aneksowanie tej umowy i doprowadzenie do sytuacji, w której zamawiający będzie partycypował w kosztach istotnej zmiany warunków tej umowy. No, to jest przykład absolutnie skrajnej niegospodarności, dlatego że nie można w tej samej cenie wybudować statku dłuższego. No, to jest absolutnie niemożliwe. No, tutaj matematyka po prostu jest i nieubłagana. No ale to było bez znaczenia, jak się okazuje. Dzisiaj musimy naprawiać i tego rodzaju rzeczy.
Też ciekawe było to, co powiedział pan prezes na samym początku tej kwestii o stoczniach, że no stocznie wymagają takiej stałości, stabilizacji. No, nie można stoczni zamknąć i napisać kartki "zaraz wracam", prawda? Nie można też zacząć to wykonanie długopisu statek, prawda, że wykonam jeden, za chwileczkę wrócę po trzech dniach i wykonam drugi. Drodzy państwo, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko w naszym studiu. Rozmowy do 23.15. Zapraszam do ich współtworzenia. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 lub 536 600 200 na słuchaczy spoza granic ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 23 66. Oczekujemy na państwa telefony. We'll be right back. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje? Prosimy, panie Edwardzie.
Ja chciałbym zapytać gości w studio, czy jest szansa, czy będziemy produkować w Polsce samochody terenowe, małe samochody dla wojska, ciężarówki? Czy są perspektywy uruchomienia produkcji polskich czołgów? Czy są perspektywy uruchomienia produkcji na przykład samolotu szkolno-treningowego? Tyle moich pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prosimy, panie prezesie.
To bardzo dużo pytań. Dziękuję bardzo. Postaram się po kolei na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o polski samochód terenowy, rzeczywiście jest on w programie modernizacji sił zbrojnych i będzie sukcesywnie w najbliższych latach wprowadzany w życie. Jeżeli chodzi o samochód osobowy, to w tej materii mamy różne doświadczenia. Dzisiaj nastawiamy się jako przemysł obronny na produkcję samochodów terenowych i autobusów. Jeżeli chodzi o projekt polskiego czołgu, to trzeba powiedzieć, że oczywiście czołgi mniejsze są przedmiotem produkcji w Polsce. Za to, jeżeli mielibyśmy dzisiaj dysponować w pełni własnym czołgiem najnowszej generacji, do tego potrzebne jest współdziałanie rzeczywiście wszystkich instytucji państwa polskiego i niewykluczone, że również kooperantów międzynarodowych. Polska w tej chwili dysponuje bardzo dobrym czołgiem, jakim jest czołg Leopard, który jest w Polsce wykonywany. Nie jest to nasza własność intelektualna, jest to własność intelektualna państwa niemieckiego. Niemniej znajduje się on na wyposażeniu Wojska Polskiego i spełnia swoje zadanie. Wydaje mi się, że gdyby zadać to pytanie za okres 10 lat, najprawdopodobniej można byłoby stwierdzić, że prace w tej materii już trwają. Jeżeli chodzi o samolot szkolny, to takie rozwiązania także istnieją. Są polskie projekty, które zapewne będą przedmiotem badań i będą mogły zostać wprowadzane w życie. Za to osobiście uważam, że Polska stać także na to, żeby uruchomić proces badań nad polskim samolotem. I to nie tylko dlatego, że w II Rzeczpospolitej, w tej historii naszego niepodległego państwa, polski świat nauki stać było na stworzenia takiego produktu i projektu, ale w moim najgłębszym przekonaniu dzisiaj Polska ma wystarczające pokłady intelektualne i przemysłowe, żeby nad takim projektem się pochylić.
Dopytam z ciekawości, czy jeżeli są szanse na wojskowy samochód terenowy, czy będzie też wersja miejska, nie w żółtym kolorze na przykład, ale w czerwonym?
Tak się dzieje na świecie, że produkcja wojskowa w pewnym momencie staje się także produkcją cywilną. Wystarczy przypomnieć słynny, dziś już przestarzały projekt Hammera amerykańskiego, który dokładnie służył zarówno celom militarnym, jak i celom cywilnym. Jestem przekonany, że te pojazdy właśnie terenowe, które będą w tej chwili wdrażane do użytku, będą dokładnie obecne w obydwu segmentach.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Panowie, rozmawiacie w ramach rozmów niedokończonych na temat przemysłu zbrojeniowego i specjalnie jeśli chodzi o przemysł okrętowy, tak, o stocznie. I tylko wyraźnie nie było powiedziane i chciałbym zapytać, czy można uważać, że jest szansa i są takie zamiary, żeby odtworzyć, odbudować stocznię gdańską i stocznię szczecińską. Nie chodzi o te małe stocznie, o których panowie rozmawiacie, ale o te dwie właśnie stocznie duże, które Tusk zniszczył.
Dziękujemy. Kto do nas telefonuje?
Zbigniew z Warszawy.
Panie Zbigniewie, dziękujemy. Prosimy, pan prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Dokonujemy w tej chwili odbudowy polskiego przemysłu. Szczęśliwie w perspektywie państwa polskiego są przewidziane zamówienia dla tego segmentu i w związku z tym można dzisiaj być pewnym, iż ten przemysł zostanie odbudowany. Dzisiaj w ręku państwa polskiego, jak słusznie pan zauważył, po sprzedaży w latach minionych tej części stoczni, o których słuchacz nas informował, pozostałe aktywa stoczniowe znajdują się w ręku państwa polskiego. Dzisiaj pozyskujemy, jesteśmy w trakcie pozyskiwania, będąc bardziej precyzyjnym, stoczni marynarki wojennej. To jest kolejna stocznia, która była poza tą grupą. Może być tak, iż także do tego zostaną dołożone te stocznie, o których słuchacz mówił. Nie jest to wykluczone.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmów możemy?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Paweł Łagowski z Radomia się kłania.
Witamy, panie Paweł.
Mam pytanie do pana prezesa. Co Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza zrobić z zakładami Łucznik? Nie pytam o fabrykę broni, tylko właśnie z zakładami Łucznik, gdzie były potężne hale przemysłowe, biurowce, biurowiec jeden, wiele innych budynków, no, które w tej chwili są, z tego co wiem, jeszcze rozprzedawane przez prawdopodobnie syndyka na terenie tego zakładu. W tej chwili znalazły się jakieś tam hurtownie, salony meblowe, salony dywanów, centrum fitness. Z tego co wiem, co jeszcze pamiętam z lekcji WOS-u, pan nauczyciel opowiadał nam, że na terenie tego zakładu, co na pewno wiem, że tak jest, znajduje się dość taka bogata infrastruktura, schrony przeciwlotnicze, podziemne magazyny żywności, oczywiście już nieużywane, ale zbiorniki wodne, wieża ciśnień. Natomiast z tego co wiem, nowa siedziba fabryki, która tam została przeniesiona w okolice pod Radom, to kosztowało około 100 milionów złotych. No i jest to szkielet stalowy obudowany jakimś tam ociepliną, styropianem, przykryty blachą, ociepliną i membraną, bardzo podobną do tej, która znajduje się, to takie ciekawostki mówię, która znajduje się na Stadionie Narodowym. Z tego co wiem, to fabryka broni w tej chwili boryka się z takim na przykład problemem, że nie może znaleźć firmy, która będzie w zimie odśnieżała tego dachu. Zaś stary budynek fabryki to była wielopiętrowa taka budowla żelbetowa, bardzo potężna, gdzie taka też ciekawostka. Stropodach to była mieszanina ziemi i żwiru, gdzie dzisiaj rośnie trawa. To był element maskowania. No i to wszystko w tej chwili niszczeje, jest rozprzedawane. No i moje pytanie, no szkoda tego wszystkiego, co tam po prostu kiedyś ludzie zbudowali. No a dzisiaj, no dzisiaj jest to użytkowane w ogóle w sposób nieadekwatny do tego, do czego zostało stworzone. Tak więc to moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Pawle. Prosimy, pan prezes Arkadiusz Siwko.
Dziękuję bardzo za ten głos, bardzo bliski mojemu sercu. Niestety jest tak, iż pan właściwie odpowiedział już na to pytanie. Otóż w okresie funkcjonowania poprzedniej koalicji rządowej wyprowadzono fabrykę broni Łucznik z dotychczasowego miejsca i wybudowano ją w nowej lokalizacji. To mówimy o fakcie, to nie jest projekt, to po prostu fabryka została przeniesiona. Dawny budynek historyczny właśnie, o którym pan tak pięknie mówił, doprowadzono do całkowitej degradacji. Proces odbudowy, reindustrializacji tej fabryki dzisiaj wielokrotnie przekroczyłby koszty powiększania, realnego powiększania i rozbudowy fabryki Łucznik w tym miejscu, do której został przeniesiony. W związku z tym te decyzje ówczesnych władz Platformy i PSL są już nieodwracalne. Żeby to był tylko problem samego budynku, ale tam również naniesiono prawnie na księgi wieczyste tego terenu szereg niestety zapisów, które powodują, że jeszcze bardziej są zwiększone możliwości finansowe koniecznych nakładów, które trzeba byłoby na to ponieść. Do tego też Polska pozostaje państwem prawa. Są zawarte wieloletnie umowy już na teren, na którym funkcjonuje ta historyczna siedziba i które są po prostu niemożliwe do wypowiedzenia w krótkim okresie czasu. Czyli w tym czasie, w którym my musielibyśmy się borykać z samymi umowami, nie mówiąc o procesie odbudowy, my rozbudujemy samą fabrykę Łucznik już w tym nowym miejscu. Także, co jest bardzo istotne, mamy zamiar naprawdę pozostać firmą radomską. Mamy zamiar zbudować tam z prawdziwego zdarzenia siedzibę, która będzie także potrzebowała i nowych miejsc pracy i w tej materii już prowadzimy rekrutację na terenie Radomia. I też jest nam bardzo miło, że klub parlamentarny partii rządzącej w Polsce, która tworzy rząd Rzeczpospolitej, czyli klub PiS, podjął specjalną uchwałę w Radomiu dotyczącą siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która należy do państwa polskiego, to jest firma państwowa, że właśnie Radom ma być tym miejscem, w którym historycznie biorąc, tak jak pan patrzy na tą fabrykę dawną broni Łuczni, no dzisiaj tak naprawdę musimy stworzyć, tak, stworzyć na nowo, po prostu w tym mieście historycznym Radom, ale nie w tych niestety już rozprzedanych budynkach dawnej fabryki broni, musimy stworzyć siedzibę polskiego przemysłu zbrojeniowego i to właśnie realizujemy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz z Opolszczyzny, jest takim nietypowym pytaniem do pana dyrektora. Chciałem się spytać, bo kiedyś jeden z ministrów mówił, że zbrojeniówka powinna się zajmować tylko produkcją cywilną i zbrojeniową. Czy na przykład zakłady Cegielskiego nie mogłyby wyprodukować najnowszy model Polometa, czy Serenki, czy Warszawy? Bo Polacy by bardzo chcieli mieć polskie samochody, nie tylko kupować inne obce niemieckie czy francuskie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Arkadiuszu. Panie prezesie.
My mamy pewien pomysł na zakłady Cegielskiego, również historycznej, absolutnie historycznym miejscu dla mieszkańców Poznania. Ja miałem tą szczęście i honor studiować w Poznaniu, w związku z tym to jest dla mnie miejsce doskonale znane. W przeciwieństwie do fabryki w Radomiu zachowano pewną integralną całość funkcjonującego zakładu Cegielskiego. To jest duża wartość, którą dzisiaj można reindustrializować. I ten pomysł mamy. Ten pomysł nie jest związany z produkcją samochodów osobowych. Jestem przekonany, że taki pomysł może być realizowany też w innych sektorach gospodarczych w Polsce. My mamy pomysł związany z uruchomieniem tam produkcji silników, które byłyby elementem zaopatrzenia zarówno Wojska Polskiego, jak i cywilnego sektora i dawałyby według wszelkich analiz rynkowych, dawałyby możliwość stałego funkcjonowania tych zakładów. Ale trzeba w tej materii być w ogóle otwartym. Ja takie głosy zawsze przyjmuję dotyczące uruchamiania pewnych linii z całą powagą. Jestem na to absolutnie otwarty. Jeżeli w danym momencie historycznym pojawi się okoliczność posiadania przez państwo polskie tego rodzaju fabryki, jesteśmy gotowi nad tym pracować.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam do pana prezesa takie pytanie.
Kto do nas telefonuje? Jarosław.
Jarosław z Łódzkiego. Halo?
Tak, jesteśmy. Prosimy, panie Jarosław.
Mam takie pytanie, bo tak z czystej ciekawości. Czy polska armia ma jakiś taką ukrytą broń, No oczywiście nie będę się pytał, bo to wiadomo tajemnica, ale czy w razie jakiejś, no, jakiegoś niebezpieczeństwa, czy polska armia zaskoczyłaby wroga no jakimś, no po prostu nie, nieprzewidywalną bronią. No i to wszystko z mojej strony.
Dziękuję, panie Jarosławie.
Mogą na to powiedzieć tylko, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Tak. Pan Arkadiusz Siwko, Polska Grupa Zbrojeniowa. Ja pomyślałem od razu o tym płaszczu ochronnym, który Polska ma nad sobą, a jest to płaszcz ochronny z Jasnej Góry. Matki Bożej ochroniła nas przed Szwedami. To mamy nadzieję, że też gdy wiara w naszym narodzie wzrasta, a widzimy, że wzrasta i coraz bardziej jesteśmy narodem ufającym Panu Bogu i solidaryzującym się jedni z drugimi dla wspólnego dobra, podejrzewam, że bylibyśmy ochronieni taką bronią, która no, jednego agresora już zaskoczyła. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ja właśnie chciałam w sprawie fabryki FSO, bo mąż przepracował tam całe życie i mieliśmy akcję, jak fabryka kończyła swój żywot. I teraz dostaliśmy takie zawiadomienie. Natychmiast tę akcję wykupić trzeba po 3 zł i szybko się zgłosić i wykupić. I jakiś jakiś woźniak podpisany jest i jakieś dwóch zagraniczne nazwiska. I nie wiem, co z tą fabryką się dzieje, czy jakaś kombinacja tam jest, co tam jest w tej fabryce.
Myślę, że też chcielibyśmy wiedzieć, kto do nas telefonuje, jeszcze takie pytanie.
A, Lucyna z Zielonki.
Dziękujemy, panie Lucyno. Chociaż, panie prezesie, drodzy państwo, słuchacze, ten głos jest głosem, który przypomina nam, jak bardzo jesteśmy zainteresowani tym, co polskie, i tęsknimy za polskim samochodem, za polskim samolotem, za polskim przemysłem i ile nadziei pokładamy w polskiej grupie zbrojeniowej. Pora może na inne takie inwestycje, polska grupa na przykład rozwojowa, polska grupa samochodowa.
To już się dzieje. Ja przypomnę, że jest polska grupa górnicza. Chciałem jednak poważnie potraktować ten głos słuchaczki, trochę go uogólniając. A mianowicie rzeczywiście jest tak, że były w przeszłości plany związane z wyprzedażą polskiego przemysłu obronnego, czyli jeszcze tej resztki, która pozostała, żeby już praktycznie nic nie pozostało, pozostały same w złym, bardzo złym stanie zakłady. I w tym pytaniu słuchaczki, tak to interpretujesz, to było pytanie wynikające z troski. Czy ktoś tego nie wykupuje? Otóż mogę odpowiedzieć jednoznacznie, że polski przemysł obronny w polskiej grupie zbrojeniowej pozostanie w ręku państwa polskiego. I w tej materii jest to sprawa absolutnie bezdyskusyjna.
Chociaż czy ktoś wykupuje FSO, no nie jesteśmy w stanie tu pani precyzyjnie odpowiedzieć. Te działania, jakichś listów, wykupywania akcji. Myślę, że należałoby zapytać no kogoś, kogo pani zna, z byłych pracowników, może bardziej zorientowanych w takiej sprawie, którą pani jest zainteresowana. Trudno nam tutaj konkretnie odpowiedzieć, czy to jest jakaś akcja, czy nie akcja. Nawet szczerze powiem, nie wiem, jaki jest stan prawny fabryki samochodów osobowych. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
A szczęść Boże, Mariuszu.
Szczęść Boże, prosimy, panie Mariuszu.
Ja do prezesa mam takie pytanie, troszeczkę takie wąziutkie. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa ma jakieś takie zamiary marketingowe czy produkcyjne, aby rozpocząć jakąś produkcję polskiego sztucera myśliwskiego? Bo tak trochę się interesuję w tym temacie. Czy można oczekiwać jakiejś takiej, no nie wiem jak to dalej rozwinąć, polska broń, taka cywilna, o.
No, dziękujemy, panie Mariuszu.
Dziękuję z Bogiem.
Z panem Bogiem.
To też jest bardzo trafny, bardzo trafny głos. W ramach znakomicie funkcjonującej radomskiej spółki Łucznik, która dokładnie się zajmuje produkcją broni tego typu, myślimy o tym, żeby uruchomić taki naprawdę sektor produkcji, który będzie stworzony głównie z myślą o rynku cywilnym. Jestem przekonany, że to będzie kwestia najbliższych miesięcy, że taki projekt zostanie właśnie w tymże Łuczniku uruchomiony.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wojciech z Gdańska.
Prosimy.
Ja mam pytanie do pana prezesa. Czy jeżeli chodzi o wyposażenie obrony terytorialnej, jak wyliczyłem, z 3,5 miliarda złotych dla 53 tysięcy osób, to jest, wypada około 66 tysięcy złotych, powiedzmy, na statystycznego człowieka z tej formacji. Czy jakieś konkretne już są postanowienia co do typu i zakresu wyposażenia tych oddziałów? Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, pan prezes Arkadiusz Siwko.
W sposób naturalny muszą być prowadzone prace w tej dziedzinie. Widząc przed sobą człowieka, można od razu odpowiedzieć na to pytanie, co taki potencjalny żołnierz Wojska Obrony Terytorialnej posiadać musi. Czyli od obuwia, przez mundur, po hełm i cały system uzbrojenia. I wszystko to może i powinno być elementem produkcji krajowej. Rzeczywiście wszystkie te elementy, o których mówię, mogą być produkowane w naszych zakładach i zakładamy, że tak właśnie się będzie działo. Muszę powiedzieć, że ja osobiście widziałem taki model żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Wygląda on po prostu wspaniale. Każdy, kto będzie mógł, za chwilę będzie to miało miejsce, zobaczyć takiego żołnierza, będzie mógł sobie naprawdę powiedzieć: tak, tak, my naprawdę mamy wojsko z najwyższej półki, z najlepszym uzbrojeniem.
Aż należałoby wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, chociaż z tym okazuje się nie ma dużych problemów. Pan prezes tutaj też ma w tej kwestii dużą wiedzę i rozeznanie, że kandydatów do obrony terytorialnej jest bardzo, bardzo wielu.
Projekt obrony terytorialnej rzeczywiście jest bardzo ważnym elementem dla Ministerstwa Obrony Narodowej, a jako element realnie wzmacniający system bezpieczeństwa państwa. Ma szczególne znaczenie dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Cały świat idzie w tym kierunku. My w tej materii nie tworzymy nowych rozwiązań, tylko po prostu wprowadzamy to, co w armiach światowych także jest wprowadzane. Jeżeli tego się nie dostrzega, to nie dostrzega się zupełnie całego systemu światowego bezpieczeństwa związanego z systemem obronnym. I to jest bardzo ważny element. Rzeczywiście wielkim sukcesem kierownictwa MON jest doprowadzenie do tego oto, że jest więcej chętnych do bycia uczestnikiem tego programu Wojska Obrony Terytorialnej niż nawet przewidują tego plany. Oznacza to, że pomysł ten znakomicie wpisał się w żywotność społeczeństwa. Znakomicie został odebrany przez młode pokolenie, bo to przecież młode pokolenie garnie się naprawdę bardzo do tej formacji. I to jest piękny przypadek również odtwarzania wartości patriotycznych. Przecież to są To są ludzie, którzy są gotowi naprawdę związać swój los z polską armią i to jest rzecz przepiękna. Ja miałem okazję osobiście widzieć wiele klas mundurowych funkcjonujących w Polsce, które prezentowały się chociażby na targach zbrojeniowych w Kielcach, gdzie oto składały się one ze świetnie umundurowanej młodzieży, i to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo ważnym i bardzo znaczącym ilościowo wolontariatem do obrony terytorialnej są po prostu kobiety.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Porucznik rezerwy Józef z Krakowa. Kolejna ciekawa rozmowa, niedokończona. Historia zatacza koło i wracamy do powstania COP-u 80 lat w przyszłym roku. Według mnie od zmiany ustroju w 1989 roku realizowany był sabotaż gospodarczy, wyprzedaż przedsiębiorstw państwowych, cywilnych i wojskowych za czapkę gruszek. Ja cieszę się, że nastąpiła zmiana w październiku 2015. Życzę panu prezesowi rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a wszystkim słuchaczom błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nowego roku. Aleluja i do przodu.
Dziękujemy.
No, mogę tylko przyłączyć się do tych słów, absolutnie traktując je z należytą powagą. Tak, trafnie to zostało przez naszego słuchacza ocenione i pozostaje nam nic innego, jak ten dzisiaj odbudowywać cały ten potencjał ekonomiczny Polski i tym przemysłu obronnego.
Prosimy, Radio Maryja. Kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże. Halo.
Szczęść Boże, prosimy.
Tak, mówi Władysław z Warszawy.
Prosimy, panie Władysławie.
Proszę ojca, przysłuchując się tej rozmowie, to odnosi się wrażenie, jakby poprzedni rząd koalicji PO, a jeszcze wcześniej tam SLD, nic nie robił w tym zakresie. Tak, bo dzisiaj słyszę, że ma być co, ma być co, ma być co. No i to tak wygląda. A przecież jak się słyszało różne wiadomości, to tak małe kraje miały zbrojeniówkę, sprzedawały uzbrojenie, sprzęt wojskowy innym krajom, a u nas nic i dopiero teraz w tym roku zaczyna się, w ubiegłym roku zaczyna się o tym mówić, że zostanie, że uruchomione zostanie to, że produkuje się to. No to ja dam tyle.
Dziękuję, panie Władysławie. Pan
dziękuję,
prezes?
Szczęść Boże.
No to jest dokładnie ta sytuacja całkowitej rewolucyjnej zmiany. Nie byłoby z tego na pewno możliwego rozwoju przemysłu obronnego i tym samym poprawy bezpieczeństwa Polski, gdyby nie właśnie ta decyzja, o której mówiliśmy już, czyli przekazania nadzoru nad przemysłem zbrojeniowym ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi, bo to teraz dopiero ten efekt wspólnej kooperacji, zrozumienia potrzeb pomiędzy armią a przemysłem ma miejsce. To jest element fundamentalnego zaufania. Dzisiaj odbudowujemy te lata zapaści. No możemy sobie tylko współczuć, że jako obywatelom, jako mieszkańcom naszego państwa, że jeszcze 2 lata temu w Polsce obowiązywały oficjalne doktryny mówiące o tym, że przemysł obronny w Polsce jest niepotrzebny, bo nie jest przewidywany żaden konflikt zbrojny w najbliższym otoczeniu Polski. No dzisiaj każdy obserwator Europy widzi, co się dzieje na Ukrainie i widzi, że były to po prostu bardzo głębokie pomyłki, które niestety skutkują dzisiaj koniecznością podjęcia ogromnego wysiłku obronnego dla państwa polskiego. Na szczęście społeczeństwo polskie rozumie to i dzisiaj można powiedzieć, że pracujemy w zgodzie z opinią publiczną, która rozumie, że te wydatki na rzecz obronności trzeba po prostu ponosić.
Do pana Władysława i do tego głosu należy jeszcze, myślę, że troszeczkę szerzej powiedzieć i przypomnieć takich wiele spraw. To nie jest tak, że od października zeszłego roku zaczynamy mówić. Być może pozytywniej, z wielką nadzieją, to tak. Natomiast nie wiem, kto doradzał wcześniej rządzącym. Może chodzili do jasnowidza i był to fałszywy prorok, który przewidywał, że żadnego zagrożenia nie ma, albo było to wygodne. Natomiast ja pamiętam szereg rozmów, również na antenie Radia Maryja, ze specjalistami, z osobami, które, jak to się mówi, no, jak z rękawa swoim doświadczeniem dzieliły się. I nie jeden z nas zachodził w głowę, jak to jest możliwe, że doprowadzamy do uzawodowienia polskiej armii. Mówimy, że żołnierz zawodowy to będzie ten, który nas właściwie broni, gdy z tą samą chwilą, gdy stawiamy go jako tego bardziej mężnego, bardziej odważnego, pozbawiamy go dachu nad głową, pozbawiamy go uzbrojenia, pozbawiamy go wystarczających środków. Zresztą ukazał to też audyt w MON-ie. Wielkich miliardów niewykorzystanych na zbrojenie, i czyli na uposażenie żołnierza w to, co jest narzędziem jego pracy. Tutaj przed chwilą pan prezes mówił o uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli czegoś, co powstaje. Przecież do niedawna mieliśmy proces oszczędzania na tym żołnierzu zawodowym. To wiadomo, że żołnierza obowiązuje dyscyplina i milczenie, i tajemnica w tych kwestiach. Natomiast widzieliśmy, jak wyglądają jednostki wojskowe, widzieliśmy, w jakim stanie często był ten sprzęt, już o sprzęcie mówiliśmy, ale też widzieliśmy, że żołnierz polski jest niedofinansowany, a tym samym my, jako Polacy, nie mogliśmy być dumni z polskiej armii. Takie głosy tu niejednokrotnie zdziwienia, oceny sytuacji gościły na naszej antenie. Dlatego z taką nadzieją witamy i słuchamy tych głosów, o których tutaj mówi pan prezes, i o tej nadziei rozwoju. A jeżeli nadzieja, to od razu marzymy o samochodzie terenowym, o samochodzie takim wojskowym, o samolotach, o myśliwcach, o okrętach podwodnych. Marzymy o broni odpowiedniej, no i tysiącu rzeczach, które wiążą się z bezpieczeństwem Polski, z bezpieczeństwem obywatela i z poszerzaniem tego potencjału obronności, żebyśmy na arenie międzynarodowej nie handlowali dobrze wyszkolonym, fizycznie sprawnym żołnierzem, ale żebyśmy byli też partnerami odnośnie całego uzbrojenia. Bo często tak mówiliśmy, nie tylko na antenie, ale myślę, że w takich naszych prywatnych rozmowach, że największym potencjałem, którym możemy się podzielić, czy którym możemy się wymienić, to był człowiek, żołnierz. Nie wiem, czy pan prezes potwierdza, zgadza się, czy te przemyślenia odbiegają od rzeczywistości.
Czy człowiek jest zawsze najważniejszy, i jak państwo, każde państwo będzie się dokładnie nakierowywało na dobro człowieka, to z tego będą po prostu dobre efekty.
Panie prezesie, że tak wejdę w zdanie, przepraszam, nie każdy człowiek jest Dawidem w walce z Goliatem. No możemy marzyć, że każdy z nas będzie Dawidem.
Często nie doceniamy tego, co mamy. To jest jeden z elementów, być może też, który był takim współtowarzyszącym pomysłowi, żeby wszystko wyprzedawać, bo to jest poczucie, że nic nie jest warte. Oczywiście, że tak nie jest. Będę polemizował zdecydowanie i energicznie przed stwierdzeniem, że my marzymy. Marzenia dotyczą ludzi, którzy nie spodziewają się ich realizacji. My to realizujemy, to jest bardzo ważny element. Była tutaj mowa o polskim samochodzie terenowym. Jest on wpisany w program modernizacji sił zbrojnych i taki samochód po prostu będzie. I to nie są marzenia, to są realne fakty. Także szereg innych rozwiązań, które dzisiaj interesują opinię publiczną, w przeciągu pewnej perspektywy czasu będą osiągnięte. Najważniejsze to mieć zdecydowaną wolę ich realizacji. Po prostu mieć to w swojej perspektywie, że elementy, które dzisiaj stanowią przedmiot dumy wielu państw na świecie, muszą być także przedmiotem dumy Polski. Dzisiaj nie możemy mówić to o tych kategoriach marzeń, tylko musimy mówić o kategoriach, tak, my to zrobimy, mamy pewien plan, mamy pewną mapę drogową tego i realnie bierzemy się za ich wykonanie.
To mi się podoba. Marzenia się nie spełniają same z siebie, tylko marzenia się realizuje. Prosimy bardzo, kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Chciałbym do...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mirek z Podtorunia.
Prosimy, pani Mirosław.
Witam serdecznie ojca i gościa. Mam pytanie odnośnie grafenu, bo grafen został bodajże z grupy azoty przeniesiony do Projeniówki. I czy więcej można by powiedzieć na temat ewentualnego wykorzystania czy to przy produkcji planowanego też bodajże samochodu elektrycznego, czy też w rejnówce? Jeśli mógłbym prosić o przybliżenie kwestii związanych z grafenem.
Dziękujemy, dziękujemy. Na temat grafenu już niejednokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Natomiast tutaj pytanie odnośnie grafenu w zbrojeniówce. Pan prezes.
Rzeczywiście pracujemy nad tym, nie nad tematem, tylko nad grafenem, to jest oczywiste. Ma on duży potencjał do wykorzystania w polskim przemyśle. W długiej perspektywie czasowej, niemniej temu trzeba o tym powiedzieć. Ale tak, dzięki temu, że on znajduje się w obszarze działania przemysłu obronnego, na pewno nie zostanie odłożony na półkę, tylko będzie realnie realizowany. I także to jest właściwe miejsce na rozwijanie projektu grafenowego.
Pan prezes Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej w naszym studiu. Rozmowę z panem prezesem dziś do 23.15. Radio Maryja, halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Ja mam pytanie.
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy już na antenie.
Włodek z Łodzi. Jaka perspektywa jest Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1 w Łodzi?
Dziękujemy, panie Włodzimierzu.
Dziękuję za to pytanie, bo pozwala mi ono odpowiedzieć wszystkim mieszkańcom Łodzi. A mianowicie projekt, który był wcześniej planowany co do pozycjonowania tam helikopterów Caracal w kooperacji z właśnie zakładami lotniczymi w Łodzi, był bardzo wąskim programem. Dzisiaj ten czas, który w roku 2016 został dany nam na przygotowanie przemysłu obronnego do tej kooperacji, spowodował, że dzisiaj projekt realizowania śmigłowców w Polsce będzie przede wszystkim oparty o zakłady lotnicze w Łodzi i realnie biorąc przyczyni się tam do transferu technologii i przyczyni się do nie tylko utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale ich powiększenia. Tam jest znakomicie funkcjonujący management tych zakładów, bardzo sprawny i który doskonale potrafi negocjować korzystne dla zakładów łódzkich umowy. I muszę powiedzieć, że rok 2017 i lata kolejne to będą lata, w których dokładnie Łódź i jej zakłady lotnicze będą się w bardzo szybkim tempie rozwijały. I z pewnością Łódź może być takim znakomitym centrum właśnie lotniczym. Jesteśmy przekonani, że tak się stanie.
Wówczas podobno 6 tysięcy miejsc pracy miało być w Łodzi, potem się okazało, że 250 do 300. Czy łodzianie mogą się spodziewać zatrudnienia w bliżej tej sumy 6 tysięcy, czy tej sumy osób, czy tej liczby osób 300?
Oczywiście, że mowa jest o większej liczbie. Jak pragnę także powiedzieć wyraźnie, iż deklaracje mówiące o nowych miejscach pracy były deklaracjami, które nie miały charakteru poważnego. Były to deklaracje bardziej na użytek medialny sprawowane. Dzisiaj, nawet jeżeli ten sam partner byłby uczestnikiem programu związanego z programem śmigłowcowym, zdecydowanie i tak lepsze warunki zakłady łódzkie by otrzymały, bo ten rok po prostu został przez nas należycie wykorzystany. Muszę powiedzieć, że podczas wizyty ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza właśnie w zakładach lotniczych w Łodzi, w których miałem okazję razem z nim uczestniczyć, dokładnie te wyliczenia dotyczące tego, że zakłady lotnicze w Łodzi tylko zyskają na tym, iż będzie nowy projekt związany z produkcją śmigłowców. Wojskowe zakłady w Łodzi tylko na tym zyskają.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, prosimy. Halo? Prosimy. Radio Maryja.
Halo, bardzo słabo słychać.
Ponieważ pani nie wyłączyła radio odbiornika, ale już się słyszymy.
Aha. Już włączyłam.
Tak, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Anna Zubartowa.
Prosimy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie nietypowe, taką prośbę nietypową. I ja uważam, że do tego programu dzisiejszego i do wszystkich działań pana ministra obrony narodowej trzeba dodać pieśń pana chyba Macieja Wróblewskiego Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła. Tego człowieka posłać przez Polskę i ten przemysł zbrojeniowy wtedy na skrzydłach popłynie. Także naprawdę uważam, że te elementy można połączyć i to nie jest żart. Ja po prostu wierzę w siłę ducha tej pieśni. To jest cudowny człowiek. Głos ma jak dzwon i niech on brzmi na całą Polskę. Szczęść Boże.
Dziękujemy, dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Witam, kłania się Marian.
Prosimy panie Marian. Jesteśmy na antenie, pan się już przedstawił, wszyscy wiemy, że jest pan z Lublina, panie Marianie. Prosimy zabrać głos.
Marian z Lublina. Można zapytać o coś?
Należy, tak.
Już. Witam jeszcze raz. Szczęść Boże. Miałbym zapytanie tylko. Jaki jest los naszych helikopterów tych z silnika i ewentualnie te drugie, co mamy z Mielca? Czy one będą włączone tutaj do naszej armii, czy nie? Czy też jakoś... Jak to będzie rozwiązane trochę? Bo śmigłowce są w tej chwili dość ważnym elementem uzbrojenia. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, panie prezesie.
To jest o tyle dobre pytanie, że jeszcze rok temu produkcyjne zakłady znajdujące się w Mielcu i Świdniku w ogóle nie były brane pod uwagę jako element zamówienia dla polskiej armii. Dzisiaj ta rzecz została przywrócona do należytego porządku gospodarczego i oferta naszych w sensie polskich, nie należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakładów zarówno w Mielcu, jak i w Świdniku, ale także innych, jest przedmiotem analizy. Ta analiza niedługo zostanie zakończona, poznamy jej wyniki. ale wszystkie dzisiaj zakłady i wszyscy potencjalni dostawcy mają równe prawa. Mogę ze swojej strony tylko zapewnić, że każdy z nich zamierza bardzo głęboko kooperować z polskim przemysłem obronnym, z naszymi zakładami lotniczymi. I to już jest duża na korzyść polskiego przemysłu różnica pomiędzy ofertowaniem obecnym w roku 2015.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, Adam ze Śląska, witam ojca, witam szanownego gościa. Prosimy, ja mam takie pytanie, bo wiemy z historii, jaką ważną rolę w czasie II wojny światowej odegrały tak zwane pociągi pancerne. Tam był chyba Śmiały, jeszcze nie będę nazw wymieniał. Tylko ja mam pytanie, jak można było doprowadzić do degradacji szanowskiej fabryki lokomotyw Fablok, fabryki z tradycjami, która już chyba przed wojną produkowała te Lux torpedy i nie wiem, czy te pociągi pancerne też nie. No i dzisiaj jak to wygląda, tak to wygląda. I nie ma winnych po prostu, nie? Jak można było coś takiego doprowadzić do upadku? To ja mam tyle, dziękuję bardzo.
Panie Adamie, bardzo dobre pytanie, świetne stwierdzenie. Pozostaje chyba bez odpowiedzi. Wiele dyskusji na ten temat było podejmowanych, nie tylko w tej kwestii, ale również w innych. Często funkcjonowało w naszej świadomości i w naszych rozmowach, niech się zajmą tym, kto? No oni. No a kto są ci oni? No ci. No ale którzy ci się mają zająć? No ci, tamci, tamtymi. No wie pan, to jest pytanie do nas wszystkich. Jak myśmy mogli do tego dopuścić? I teraz jak możemy dziwić się na przykład, a wciąż tacy są, którzy dziwią się, że na przykład ustawa dezubekizacyjna pozbawia wysokich rent i emerytur, świadczeń, czyli świadczeń tym, którzy właśnie do tego doprowadzili nasze państwo przed 89 rokiem. I ma pan rację. Mam nadzieję, że my wcześniej czy później doprowadzimy do rozkwitu, do powrotu we właściwe, czyli polskie ręce tego, co jest całym dziedzictwem naszego potencjału intelektualnego, naszego potencjału społecznego, naszego przemysłu. I wtedy może zrozumiemy, jak wiele utraciliśmy, jakiej zbrodni dopuścili się ci, którzy chociażby, jak pan mówi, zmarnowali te zakłady lokomotyw. Nie wiedziałem nawet, że takie są. Może mój błąd, moja wina, ale to też myślę powód do tego, byśmy nie czekali, że ktoś za nas obroni, ale że my sami zaczniemy bronić. Prosimy. Dzień dobry.
Ewo z pracy dzwoni.
Prosimy głośniej troszeczkę, ponieważ pan jest w trasie i...
Dobrze.
O, już jest dobrze.
Mam takie pytanie do pana prezesa odnośnie planów długoterminowych zbrojeniówki. Wcześniej były poruszone, że jest grafem i różne rodzaje projekty. I chciałem się zapytać, czy w dobie istnienia broni, no powiedzmy sobie masowej zagłady typu broń atomowa oraz różna broń balistyczna, czy kiedykolwiek Polska powróci do myśli z lat 70., by ową broń kiedykolwiek zdobyć i być konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, czy też mamy być na mamy być skazani na odwieczne, że tak powiem, usługiwanie innych. To jest takie pytanie, które sobie włączę radio, bo chciałem...
Mam takie pytanie, czy pan się włączył do naszej dyskusji teraz, czy od początku?
Nie, ja słuchałem dyskusji dużo
od początku, rozumiem, dziękuję.
Tak, i bardzo ciekawa dyskusja i w ogóle bardzo się cieszę, że Radio Maryja jest tak naprawdę chyba jedyną radiostacją w Polsce, która ma gości pierwszego kalibru. No, trzeba powiedzieć obiektywnie, taka jest sytuacja. A fakt, że w ogóle ja mogę się dodzwonić i zadać pytanie, to jest dla was szapoła.
O, dziękuję.
Szeroki... I w ogóle popieram całą inicjatywę i tak dalej, tylko chciałem zapytać o te plany długoterminowe.
Szerokiej drogi, gdy drogi zaprowadzą do Torunia, to zapraszam. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję oczywiście za te pytania dotyczące polityki długoterminowej. Otóż rzeczywiście jest tak, że w tej perspektywie najbliższej polski przemysł musi dostarczyć naszej armii produkty, uzbrojenie, systemy obronne, które mogą w tej najbliższej perspektywie pomóc Polsce w jej obronie. W perspektywie długoterminowej istnieje szansa, z którą możemy wykorzystać lub też ją zmarnować oczywiście, bo to jest rzecz zależna od ludzi i każdy z nas będzie się w przyszłości z potencjalnych zaniechań przed opatrznością tłumaczył. My możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mogli powiedzieć: oto, Polska jest właścicielem helikoptera, właścicielem czołgu, właścicielem łodzi podwodnej. To wszystko nie są marzenia, to wszystko są realne możliwości. Oczywiście tego rodzaju rozwiązania nie powstają w perspektywie krótkoterminowej, powstają w perspektywie długoterminowej, ale chodzi o to, żebyśmy spotykając się za ileś lat, nie mogli powiedzieć, że dopiero znowu zaczynamy startować. To już powinny być elementy zdecydowanie rozwinięte. Wiele decyzji jest uzależnionych od decyzji rządu polskiego. Część jest uzależniona od przemysłu, stąd też bardzo istotnym elementem, na który stawiamy, są projekty innowacyjne, są to centra nowych technologii, one powstają w naszych zakładach, powstają także w naszej siedzibie w Radomiu i to powinno w perspektywie tej właśnie długoterminowej przyczynić się do tego, że będziemy mogli powiedzieć, że taki nitrochem, o którym mówiliśmy, który 80% swojej produkcji robi na eksport, że to jest standard, że to jest po prostu standard naszego przemysłu. Jestem przekonany, że w tej perspektywie, nawet niedługo, ale średnioterminowej, Polska jest w stanie taki standard osiągnąć.
Radio Maryja, prosimy.
Mogę?
Jesteśmy na antenie.
Dobrze, dziękuję.
Kto do nas telefonuje?
Można?
Tak, należy.
Proszę?
Należy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bo ja się tak przysłuchuję tej rozmowy, nie słuchałem od początku, ale nie, z Podkarpacia dzwonię, Władysław. No i mnie serce boli, bo ciągle ten Świdnik-Gnielec, a WSK Rzeszów. To była podstawa. Myśmy samych helikopterów, mieliśmy 15 stoisk. I ile silników odrzutowej i rolniczej i silniki. A w zeszłym roku dni otwartych drzwi były. I bo ja jestem na emeryturze chwilę. I syn mnie zawiózł. To co zobaczyłem, to mi się, no, serce mi się kroiło. Z bólu. Bo tam teraz tylko można gołębie i kury chować. Taki zakład. To i nikt o tym nie wspomni. To była potęga. Na cały świat silniki szły od nas. A tu Mielec i Świdnik to tylko zabudowywali na kadłuby te. No, zabudowywali silniki nasze. I tyle. Oni tam w ogóle nie hamowali. Tylko to były od nas silniki z WSK z Rzeszowa. Ja tam pracowałem. Dlatego mówię, no szczęść Boże, dziękuję. No,
dziękujemy. Panie prezesie?
No to jest rzeczywiście tak, że to jest głos, który mówi o tym, jak to bardzo sami, jako społeczeństwo, jako część, bo nigdy nie dotykało to wszystkich elit, część elit politycznych doprowadziła do pewnej ruiny industrializacji Polski. Dzisiaj jest tak, że tu słuchacz ma całkowitą rację, no musimy to po prostu odbudowywać. I rzeczywiście to się po prostu dzieje. Ten symboliczny 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego, który będzie miało miejsce w przyszłym roku, ma miejsce razem z największymi zamówieniami, które od początku historii Polski, które dla przemysłu zbrojeniowego są adresowane i to jest właściwy kierunek. Przyjdzie taka pora, że każdy z tych zakładów, o których tutaj słuchacze mówili, no będzie przedmiotem jakiejś głębszej refleksji, co z tym można zrobić. I tak na bieżąco analizujemy możliwe alianse z poszczególnymi zakładami. Przecież pomysł związany z sukcesem zakończoną operacją pozyskania autosanu przecież dojrzewał w polskich elitach w dłuższym okresie czasu. W związku z tym dzisiaj jesteśmy w stanie przeanalizować każdy zakład w celu potencjalnej akwizycji do nas, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że musimy w krótkim perspektywie czasu odbudować coś, co przez 30 lat było zrujnowane.
Polska Grupa Zbrojeniowa, prezes Arkadiusz Siwko w naszym studium. Ostatnie 5 minut naszej rozmowy. Podjęliśmy bardzo wiele tematów. Niektóre są marzeniami realizowanymi, niektóre są już konkretnymi osiągnięciami na rzecz rozwoju naszego państwa, naszej gospodarki, na rzecz bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie. Rozmawiamy w takim wymiarze integralności pomiędzy państwem, jego instytucjami. Ministerstwo Obrony Narodowej jest zwierzchnikiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To słyszymy, wielka radość, już konkretne owoce. Też słyszymy, że Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli biznes zbrojeniowy, powiązany jest już z nauką, z polską myślą technologiczną, czyli z konkretnymi uczelniami. I to też Bogu dzięki, że nie idzie to każdy w swoją stronę, polityka w swoją stronę, biznes w swoją stronę, a nauka w swoją stronę. Wiemy też, że no ten biznes, Polska Grupa Zbrojeniowa, realizuje swoje projekty w przestrzeni takiej handlowej, biznesowej, no ale dla konkretnego społeczeństwa i w konkretnym społeczeństwie, czy oprócz budowania działu, oprócz budowania helikopterów, łodzi podwodnych, statków powietrznych, może też i pasażerskich, jest taka działalność Polskiej Grupy Zbrojeniowej dla konkretnej społeczności, bo wiemy, że no biznes chyba powinien wspierać nie tylko to, co jest jego działką, ale również pewne inicjatywy społeczne, inicjatywy danej społeczności.
Oczywiście, że tak, dlatego że człowiek jest istotą integralną, składającą się z duszy i ciała. Tak samo przemysł nie może być nastawiony wyłącznie na multiplikację zysku. Musi wykonywać elementy związane z oczekiwaniami społecznymi, szczególnie jeżeli mówimy o przemyśle państwowym. On musi mieć zadania państwowe. Przemysł obronny jest tego znakomitym przykładem. Ale musi też być elementem tworzenia kultury duchowej narodu. My rozumiemy w całej pełni ten obowiązek społeczny, obowiązek patriotyczny, który musimy wypełniać, i traktujemy to nie jako obowiązek, ale jako element naturalny serca. Wsparliśmy specjalnym funduszem ludzi, którzy właśnie w Radomiu, w mieście siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tworzyli to powstanie polskie w 76 roku, Radomski Czerwiec 76. To były wzruszające spotkania z udziałem jednego z bohaterów tych wydarzeń w Warszawie, czyli Antoniego Macierewicza, Piotra Najmińskiego. Wspomagaliśmy tych, którzy w tamtym czasie zostali pozbawieni miejsca pracy, byli represjonowani. Polska często nie potrafiła w latach poprzednich uczynić należytego zadośćuczynienia za ich miłość do Polski. Dlatego było dla nas absolutnym honorem, że Polska Grupa Zbrojeniowa mogła wesprzeć tych ludzi jakąś pomocą materialną. Także w sposób naturalny polski przemysł obronny musi być zaangażowany w tą część zupełnie duchową. Takim przykładem jest nasze zaangażowanie w pomoc finansową dla klasztoru na Świętym Krzyżu. Ojciec, wspominając tutaj nadzieje związane z tym płaszczem obronnym Matki Boskiej Częstochowskiej, co jest absolutnie oczywiste. Jednak nie mniej jest jeszcze ten płaszcz świętokrzyski, czyli relikwii Świętego Krzyża, coś, co dla każdego chrześcijanina ma charakter absolutnie najważniejsze. Jeżeli sobie uświadomimy, że tam właśnie, na Świętym Krzyżu, modlił się nasz król Władysław Jagiełło w drodze na pola grunwaldzkie po to, żeby osiągnąć jedną z największych wiktorii polskiego oręża. Nasza obecność na Świętym Krzyżu nabiera elementu całkowicie naturalnego. I cieszę się, że to właśnie zarząd pod moim przywództwem ten krok dokonał. Ale nie możemy zapominać, bo mamy obowiązki polskie, nie możemy zapominać o ludziach, o społeczności, która została poza terenem obecnej Rzeczpospolitej, którzy się urodzili na terenach Rzeczpospolitej Niepodległej. Dlatego też wsparliśmy Dom Miłosierdzia budowany przez arcybiskupa lwowskiego, arcybiskupa Mokrzyckiego, bo także i tam nasze obowiązki są niezbędne. I wiadomo, że będziemy tę działalność społeczną, działalność kulturalną całkowicie powielać i pozostaniemy w tych wszystkich miejscach i na Świętym Krzyżu, i u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Będziemy także docierali do innych miejsc, wszędzie tam, gdzie możemy tworzyć tą kulturę duchową narodu razem z rozwojem polskiego przemysłu.
A zatem dziękując, życzymy sobie determinacji, wytrwałości i jak najwięcej ludzi wspierających inicjatywy na rzecz państwa polskiego i integralnego rozwoju człowieka w wymiarze tym duchowym, religijnym, państwowym i też obronnym. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.